Ludzie z misją. Poznaj historię gdańskich społeczników.
To już ponad 20 lat w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, wcześniej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Kawał życia.
Tak się to zaczęło w 1999 roku. To był rok, kiedy rodziny zastępcze przeszły z systemu edukacji w system pomocy społecznej. Tak, do teraz. Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze do 1999 roku były w systemie edukacji. Pracujący tam ludzie byli traktowani jak nauczyciele. To po prostu było inne prawo, tak? A w 1999 roku przeszły z tego systemu do pomocy społecznej.
Jaki był powód? Jaka jest historia pani Urszuli?
Tak się złożyło, że szukałam innej pracy. To był czysty przypadek, że spotkałam kogoś, kto miał związek z pomocą społeczną wcześniej, właściwie nic na ten temat nie wiedziałam. Zgłosiłam się, zostałam zaproszona na rozmowę, na zastępstwo najpierw byłam zatrudniona, no a potem już na stałe. Jeśli mówić o pasji, moją jedyną pasją to jest piecza zastępcza. Propagowanie tej idei, bo bez przerwy jest za mało ludzi, którzy chcą to robić, a bycie rodziną zastępczą, niezawodową i zawodową, zresztą każdą rodziną, ale szczególnie taką rodziną, która przyjmuje dzieci niespokrewnione ze sobą, to jest nieprawdopodobnie trudna praca. Nieprawdopodobnie ktoś, kto nie spotykał się z tym w jakikolwiek praktyczny sposób, nie ma pojęcia, jakie to jest trudne. I cały ogromny szacunek nas wszystkich, którzy pracujemy w tym zawodzie, z tymi ludźmi, no jest po prostu ogromny. Przeogromna też wdzięczność, że komuś się chce nie tylko uczyć dzieci w szkole, gdzie dzieci przychodzą i wracają do rodziców, tylko mieć pieczę nad tymi dziećmi 24 na dobę, rok po roku.
Pamięta pani, z czym na początku tak najtrudniej było się zmierzyć?
Ten sam początek to były dokumenty. Znaczy myśmy chodzili w teren, do wybranych rodzin, tam gdzie pracownik socjalny nam zwracał uwagę, że coś się dzieje, tak jako konsultanci. Ale to nie była ciągła praca, takiej możliwości nie było, bo cztery osoby nie ogarną 400 rodzin zastępczych. To jest po prostu nierealne. Ja miałam takie powiedzenie, że działamy jak straż pożarna albo pogotowie. Po prostu biegamy tam, gdzie rzeczywiście coś się dzieje. Intensywnie pracujemy przez kilka, ewentualnie miesięcy i rzucamy się na pomoc w inne środowisko, bo tam też jakieś pożary się zdarzają. Generalnie sytuację poprawiła nam nowa ustawa, właśnie ta, na której teraz pracujemy, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2012 roku. Teraz nasza wiedza o tych rodzinach jest dużo, dużo większa. Wiemy, jak oceniać, czy ta rodzina jest wystarczająco dobra dla dziecka czy dzieci. Kiedy można podjąć jakieś działania naprawcze, coś zaproponować, a kiedy po prostu niestety trzeba dzieci zabierać. No i zabieramy. To zawsze jest bardzo trudne. Że tak powiem, żujemy jak gumę, ze wszystkich stron przyglądamy się sprawie, myślamy, co można byłoby jeszcze zrobić, zaproponować, analizujemy, co może być przyczyną, jak można tej rodzinie pomóc, jak można pomóc dziecku w tej sytuacji. To są takie emocje, oczywiście niestety negatywne, ale jeszcze z nadzieją. No najgorzej jest, kiedy taka sytuacja, że z jakiegoś powodu trafiamy na sytuację, gdzie wprost widzimy, albo ktoś nam wprost sytuację opisał, gdzie jest no przede wszystkim przemoc, bo to jest główny powód, dla którego trzeba dzieci zabierać. No to jest wściekłość oczywiście, rozpacz, ale to nie jest tylko wściekłość na tę rodzinę, również na siebie. Gdzie ja byłem i co ja widziałem? Że nie zobaczyłem czegoś wcześniej. Bardzo dużo pretensji mamy sami do siebie. I bardzo dokładnie analizujemy, co przegapiliśmy, dlaczego czegoś nie dostrzegliśmy. To, co mogę powiedzieć pozytywnego o tym systemie, że od dłuższego czasu mamy superwizję. To jest bardzo ważne. To pozwala też doskonalić naszą pracę. Napięcie psychiczne w tej pracy jest absolutnie ciągłe. Żeby się nie wypalić, trzeba się nauczyć i jednak zostawiać tę pracę w pracy. A proszę mi wierzyć, to nie jest łatwe. bardzo dużo, no głównie pracują panie oczywiście, ale bardzo dużo osób odchodzi, ponieważ nie są w stanie na dłuższą metę wytrzymać tego napięcia związanego właśnie z odpowiedzialnością. Z tym, że nigdy nie wiadomo, co w którym momencie się stanie. Nie wiadomo, czym zostaniemy zaskoczeni. Wie pani, taki może humorystyczny przykład innej trudnej sytuacji, no to są skargi. Jak idziesz pracować do pomocy społecznej, to musisz na wstępie wiedzieć, że na pewno ktoś na ciebie naskarży. Wcześniej czy później. Nigdy nie wiadomo z jakiego powodu. Nigdy nie wiadomo, kiedy nadepnie się na odcisk komuś. Co się nie spodoba, nie takie słowo, nie takie spojrzenie, nie tak coś zinterpretowane, ktoś się poczuje dotknięty, zignorowany, nie dostał tego, co chciał, nie dostał tego, na co liczył, nie udało mu się zmanipulować nas, no i skargi są.
Na panią też?
No tak, proszę panią, nie na jedną skargę musiałam odpisywać. A wkurza mnie to o tyle, że to zajmuje niepotrzebny czas, bo odpowiedzieć na każde pismo musimy. No nie ma tak, nie ma bata, tak? To jest taka sfera, zresztą obowiązuje kodeks administracyjny i odpowiedzieć po prostu musimy. No a czasami trzeba się mocno nagimnastykować, żeby odpowiedzieć tak, żeby dalej nie urazić, ale też no, niekoniecznie stanąć po stronie tej osoby, która skarży, bo czasami oni mają rację. No ale to wtedy na ogół po prostu te racje uznajemy.
Jest takie, myślę, że tutaj Ameryki nie odkryję, że pani też zna to takie ogólne przekonanie o pomocy społecznej, że to jest rozdawnictwo pieniędzy, tutaj są właśnie, można i skarżyć i komuś się wiecznie coś nie podoba, państwo się starają, a zawsze jest powód, żeby się przyczepić. Jak pani osobiście sobie z tym radzi, z tym takim, no chyba niedocenieniem społecznym?
Powiem szczerze, że to trudne pytanie, bo ja się nigdy na tym nie zastanawiałam. Ale to jest zadziwiające, bo jak wcześniej nie miałam pojęcia o pomocy społecznej, jak zaczęłam pracować, to rzeczywiście zetknęłam się z tym, że pomoc społeczna to jest rozdawnictwo pieniędzy. I jak jeździliśmy do rodzin zastępczych, to one bardzo często uważały, że dostają za mało pieniędzy i nie rozumiały, dlaczego ich sąsiad alkoholik dostaje pieniądze. I miały pretensje, że system źle działa. W ogóle to do nas mieli pretensje o kwoty, które w ogóle od nas nie zależą w żadnym wypadku. Poza jakimiś jednorazowymi przypadkami. No ale wtedy one na początku właściwie w ogóle nie wchodziły w rachubę. I proszę sobie wyobrazić, po kilku latach współpracy przecież z różnymi pracownikami socjalnymi, doszłam do wniosku, że pracownicy socjalni to jest jedna z najlepiej przygotowanych do pracy grup społecznych. Poziom rozumienia mechanizmów społecznych, psychologicznych w tej grupie jest dużo, dużo wyższy niż gdzie indziej. Tak, no, ludzie rzeczywiście uważają, że pomoc społeczna to, zresztą nie wiem, czy nie bezpodstawnie, no bo pomoc społeczna zajmuje się pomocą. Tak, więc obejmuje swoją pomocą tych, którzy tego potrzebują, czyli z problemami materialnymi, psychicznymi, zdrowotnymi, z wielodzietnością, z bezdomnością, no i biednymi rodzinami zastępczymi. I rodziny zastępcze w tamtym momencie, to muszę powiedzieć, że często były urażone, że spod tego systemu edukacji trafiły do systemu pomocy społecznej. Tak, też tego nie rozumieli. No teraz jest o tyle prościej, że na tyle też się zmieniły przepisy, że sądy w którymś momencie były zobowiązane występować do nas z prośbą o ocenę kandydatów na rodziny zastępcze.
Pani Urszulo, a ktoś kiedyś pani powiedział, ale fajnie, że pani jest. Dziękuję, że pani zrobiła to, tamto czy siamto. Dziękuję, że pani w porę przyjechała.
Tak, tak. Proszę nie myśleć, że nie ma jakichś weselszych czy przyjemniejszych momentów. Mam piękny list od wychowanki, ozdobiony kwiatuszkami, serduszkami. Kilka pism z podziękowaniem, które gdzieś tam w aktach leżą. Ale to nie wszystko, bo też bardzo często słyszałam po prostu. Dziękuję, że pani do mnie przyszła, dziękuję, że pani do mnie przyjechała, dziękuję, że pani mi coś tam podpowiedziała, dziękuję, że pani była ze mną i trzymała mnie za rękę. Tak, takie momenty też są. Oczywiście powiem pani, wszyscy, którzy tam pracują, wiedzą, czują, rozmawiamy o tym, że bez takich momentów ta praca byłaby w ogóle nie do zniesienia. Absolutnie nie do zniesienia. Pięknymi momentami są takie momenty, kiedy dziecko odchodzi z rodziny zastępczej i idzie do adopcji albo wraca do rodzica. Bo to jest cały sęk w zasadzie tej ciężkiej pracy. Dziecko powinno wrócić do rodzica naprawionego albo uwolnione prawnie iść do adopcji. Oczywiście to jest ideał, bo do adopcji mogą iść dzieci głównie małe i zdrowe, a cała reszta albo wraca do rodzica, albo po prostu utyka w tym systemie do pełnoletności i dalej. No ale na to już naprawdę nie mamy wpływu. Ja naprawdę nie mam czegoś, co można byłoby nazwać jakąś pasją. Sporo czytam i w gruncie rzeczy to jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą robię po pracy. Mam trochę znajomych i przyjaciół. Ja nie wiem, wie pani, jak ja to odreagowywuję. Ja bym powiedziała, że w ten sposób, że no jednak my tam możemy między sobą rozmawiać, więc naprawdę dużo, bardzo dużo rozmawiamy na ten temat, co się zadziało w tej rodzinie, co ktoś powiedział, jak ja zareagowałam, co powiedziałam, co zrobiło dziecko. Też mamy superwizję, więc no superwizja jest ogromnym wentylem bezpieczeństwa, ogromnym po prostu i fajnie, że mamy. My mamy, koordynatorzy mają, pracownicy socjalni mają, także naprawdę w tej chwili pod tym względem jest dużo lepiej i dużo zdrowiej dla psychicznego zdrowia. Znaczy, ja myślę, że to też jest kwestia doświadczenia, bo ja w którymś momencie po prostu jednak się wyłączałam po pracy z tego. Po prostu zajmowałam się swoimi sprawami, nie wiem, sprzątaniem, gotowaniem, czytaniem, spotkaniami czy wyjściami gdzieś i starałam się nie myśleć o tym, co się dzieje w pracy. Ale póki nie mieliśmy superwizji, to można powiedzieć, że same dla siebie byłyśmy superwizorkami. Po prostu trzeba było obgadać każdą trudną sytuację i myślę, że w takich zawodach pomagania innym to jest właśnie najlepsze wyjście. No chyba, że ktoś ma takie pasje, że biega, zbiera grzyby, czy tam nie wiem co, różne rzeczy ludzie robią, czy naklejki zbierają. Ja nic na to nie poradzę, że mnie to po prostu w ogóle nie interesuje. No i tyle.
Praca to jest pasja, ale to jest też misja.
My o tej misji dużo mówimy, kiedy rozpoczynamy szkolenia nowych grup. Misja jest taka, że my mamy zapewnić odpowiednie warunki do życia i rozwoju dzieciom, którzy z różnych powodów nie mają tego w rodzinie biologicznej. Cała misja. Wszystko, co robimy, skupione jest na tym celu, na tej misji. Tak? Dziecko ma być najbardziej szczęśliwe, bezpieczne i ma mieć możliwości rozwoju, jak tylko to jest możliwe.
A jest coś jeszcze, co chciałaby pani zrobić w swoim życiu zawodowym?
Proszę panią, no ja już dawno powinnam być na emeryturze.
I z jakiego powodu pani na tę emeryturę nie idzie?
To właśnie z powodu tej misji. A poza tym, wie pani, ja jak czegoś nie robię, to się nudzę. No można się ponudzić, to nawet jest rzecz wartościowa od czasu do czasu się ponudzić, ale ile można się nudzić? To jest dla mnie ważne, żeby codziennie wstać, iść do roboty, czymś się zajmować. A to ma sens, co my robimy, tak? To nie jest bez sensu.
Wyłącza pani telefon o 15:30 albo o 16:00, żeby już nie mieć kontaktu z pracą?
No nie, tak nie robię. Generalnie miałam taką zasadę, że mój prywatny telefon miało bardzo niewiele osób z kręgu zawodowego. Znaczy koleżanki i owszem, natomiast z rodzin zastępczych naprawdę tylko zawodowe i to pogotowia głównie, bo tam może być różnie, no już bez przesady z tym wyłączaniem się. Ale też myślę, że jakoś tak umiałam nauczyć ludzi, że jeżeli nic się nie dzieje, to na pogaduszki, żeby do mnie nie dzwonili, bo na pogaduszki to ja pojadę do nich. Tak, w godzinach pracy, to jest moja praca, za to mi płacą i możemy sobie pogadywać tyle, ile ta osoba potrzebuje. No ale jak się zaczął COVID przeszliśmy na zdalną pracę, no niestety trzeba było dzwonić. MOPR nie ma tylu telefonów służbowych, żeby każdego pracownika obdarować, w związku z czym no, mój telefon prywatny stał się telefonem służbowym. Ale nie wiem, wie pani, no być może, że to z racji mojego wieku. Naprawdę ja nie narzekam na to, że ten telefon jest nadużywany, szczególnie po godzinach pracy. Ale jednak jeżeli ktoś dzwoni, to ja wiem na pewno, że coś się dzieje i trzeba odebrać i nosa do góry nie zadzierać, bo to jest po prostu tylko życie i jeżeli ktoś dzwoni, to znaczy, że potrzebuje pomocy. Byłam w sytuacji, kiedy asystowałam przy odbiorze dzieci z rodziny biologicznej, z kuratorem, ale teraz już tego nie robimy, całe szczęście. No raz jeździłam z policją po osiedlu, szukaliśmy rodziców z małym dzieckiem. No i nie znaleźliśmy, ale tego samego dnia jednak policja znalazła tych rodziców, zatrzymali na komisariacie, no i wtedy też chyba z naszym kierowcą pojechaliśmy i to dziecko zabezpieczyliśmy. Uważam, że zdrowy rozsądek należy używać zawsze wtedy, kiedy jest to najkorzystniejsze. I bo ja z trudem wpadam w panikę. To może dlatego ja wytrzymuję w tej pracy, że w panikę jest mi bardzo trudno wpaść.
To pani Urszulo, kiedy ta emerytura?
Naprawdę muszę odpowiadać na to pytanie?
Jak pani chce, no ale kiedyś chyba trzeba przestać pracować.
Już niedługo, niestety.
A czego będzie najbardziej brakowało?
No tego, chodzenia w teren, do ludzi, rozmów. Mniej papierów, ale no co zrobić, taka praca, nie? Bez papierów się nie da, taka cywilizacja. Myślę, że tego będzie brakowało. No to już muszę sobie wymyślić siebie na emeryturę. No i powiem szczerze, że póki co nie mam pomysłu.
Chcesz poznać historię gdańskich społeczników? Wejdź na stronę ludziezmisją.pl.